Hello, mój drogi!
Hello!
Czy miałeś okazję kiedyś tańczyć hawajski taniec?
Nie, chyba mi się to nie zdarzyło i chyba nawet nie miałem tych kwiatów na piersiach.
Nie miałeś nigdy kwiatów na piersiach?
Nie, chyba ty miałeś?
Nie, ale zastanawiam się, gdyby to była taka rzecz absolutnie normalna, że mógłbym się ciebie zapytać. Nie miałeś nigdy kwiatów na piersiach? Nie jest rzeczą normalną. Mój drogi, jak dobra była NBA w poniedziałek bez Southeast Division?
Teraz przybliż, co to jest Southeast Division dla tych wszystkich, którzy tak nie są geograficznie zbyt mocni.
Dobrze, to jest tak. To jest Charlotte Bobcats, to jest Atlanta tak. Hawks, to jest Miami Heat, to jest Orlando Magic i to jest Washington Wizards.
To jest chyba najgorsza dywizja w tym roku.
Zabrać, odciąć i w ogóle. To była najgorsza dywizja w poprzednim sezonie. I pamiętam, napisałem w lipcu już bardzo szybko, taki mój take po free agency był taki, że jeśli myślałeś, że Southeast Division jest zła, to nie widziałeś jej w tym sezonie. I to Orlando próbuje ratować to tak naprawdę. I...
No, Charlotte też troszeczkę.
No tak. Gdy spojrzałem wczoraj na to, że Charlotte jest na 7. miejscu w konferencji wschodniej cały czas, to zwątpiłem w sens tej konferencji.
Wiesz, ale to pokazuje, że wcale nie jest tak łatwo się zmienić.
No, kontynuuj.
Że proces przebudowy jednak trwa więcej niż jeden sezon.
No myślę, że to też pokazuje, że Waszyngton zawodzi w tym sezonie. Mimo wszystko powinien być na pierwszym miejscu w tej dywizji, albo na drugim chociaż. To też tak...
Kiedy Scott zostanie wyrzucony? O, tutaj bardzo ciekawe zdarzenie drogowe.
Ernie Grunfeld trzymał Randy'ego Whitmana za długo. Wcześniej trzymał Adiego Jordana chyba sezon też za długo. Oni się tak... To jest taka prężna organizacja, która nie zwalnia trenerów od tak szybko. Daje im czas. Stabilizacja jest ważna w Waszyngtonie.
Ale ta stabilizacja prowadzi przecież w Waszyngtonie zupełnie do niczego.
No właśnie, to jest...
Ale tam mi się zdaje, to tam oczywiście problem jest bardziej złożony, bo to może nie jest do końca w cudzysłowie wina trenera, tylko tam ta cała banda jest do rozgonienia. No, tylko że wydaje mi się, że nawet jak tą bandę rozgonisz, to Scott Brooks też nie pomoże, więc mam wrażenie, że to jest ostatni sezon Scotta Brooksa.
Billy Donovan zostaje. To jest ciekawa informacja, bo wczoraj pojawiła się informacja o tym, że Oklahoma City Thunder podjęli opcję na 5. rok trenerski Billy'ego Donovana. To jest sezon 2019-2020. Ale tak się zacząłem zastanawiać, co to tak naprawdę zmienia. W gruncie rzeczy i tak będzie, jeśli zachowa pracę po tym sezonie i nie dostanie latem przedłużenia, to będzie tą lame duck. I tak
lame duck.
Więc to jest kwestia finansowa dla Oklahomy, podejrzewam głównie, bo gdyby nie podjęli opcji, to nie musieliby mu płacić w przyszłym sezonie, a tak to będą musieli mu zapłacić, jeśli go zwolnią. Mój drogi, co myślisz o połączeniu wyborów Miss z wyborami Mistera i zrobienie wspólnych wyborów?
I tak na koniec tak chodzą, trzymają się za ręce?
Nie wiem, czy trzymają się za ręce,
ale... Nie, chyba, ale chcesz powiedzieć, że to by było takie bardzo... demokratyczne, pluralistyczne, mielibyśmy wszystko podane na jednej tacy, zgromadzilibyśmy teoretycznie dwa razy większą publiczność.
Byłoby to... Odświeżyłoby to trochę formułę.
No, ale
wyborów.
Podamy może mis dzieci, mis nastolatek, mis mokrego podkoszulka.
Mis dzieci i mis mokrego podkoszulka organizowane razem.
No, w sensie, że jest taka ciągłość, można przejść. Na przykład była mis dzieci i potem mis mokrego podkoszulka.
Potem byłem misterem i na końcu wygrałam mis.
No, stary, to jest dopiero droga.
Oczywiście podnosi się głos, już słyszę taki pierwszy głos podnoszący się, no jak można teraz przecież, do jakich czasów dotarliśmy, żeby łączyć wybory Miss z wyborami Mistera, tylko że
A wie, nie, przepraszam, wiesz, no, jaki jest koniec tej historii, o której powiedziałaś?
Powiedziałam? No, opowiedz mi, Beato.
Zostałem księdzem.
Nie mam kleru na liście 20 najlepszych rzeczy, które czytałem, słyszałem lub widziałem w tym roku. Sporządziłem taką listę i mam ją przed sobą już od tygodnia. Mój drogi, no nic, wiesz co, bo to chodzi o to, żeby nie obrażać, a może żeby właśnie obrazić, to chodzi o to, że mężczyźni, którzy startują w wyborach mistera, są zniewieściali w dużej mierze i nie wiem, tak, czy nie wypadałoby ich połączyć z kobietami. Gangsterów? Jeszcze raz?
Nie ma białych gangsterów?
Na pewno, wiesz, rodzynki się znajdą. Mam okazję co roku obejrzeć jakieś wybory i no to też słyszę głosy kobiet o tym, więc jakoś tak pomyślałem sobie, czy to nie czas, by połączyć jedno z drugim. No ale nic, mój drogi.
Ale dwie nagrody, czy jedna?
Jedna nagroda.
No muszę w ogóle, wiesz, zrobić taką unifikację, zrobić Miss Polski. I Miss to również mężczyzna.
No właśnie, bo to by było to pytanie, czy Miss, czy albo, mister.
No to może jakaś, nie wiem, piękność.
No, piękność grudnia.
No i czego trąbisz, człowieku?
Powiem ci, że wczoraj przejechała mnie kobieta prawie znowu. Jeszcze raz znowu? To powiem. Kobiety, jeśli ktoś mnie kiedyś przejedzie odpukać, to przejedzie mnie to kobieta. Jako piechur, człowiek, który chodzi ulicami miast, bo lubi to robić, każdego dnia praktycznie, po wiesz, jakąś godzinę, dwie, spacerów długich, kobiety są fatalnymi kierowcami. Nie chcę mówić, że wszystkie, ale ten stereotyp jest jak najbardziej prawdziwy z punktu, z mojego, poczekaj, daj mi skończyć, bo znowu mi wchodzisz w zdanie. Z punktu widzenia pieszego, w tym wypadku mnie konkretnie, kobiety są fatalnymi kierowcami. Nie pamiętam sytuacji, w której przechodząc czy przejeżdżając wcześniej rowerem przez pasy, miałem jakąś taką dziwną sytuację z mężczyzną. Zawsze jest to dziwna sytuacja z kobietą. Wczoraj doszło do tego, mój drogi, że przechodziłem przez przejście dla pieszych, spokojna uliczka, ulica Wandy, mała uliczka, i z lewej strony się auto zatrzymało, mężczyzna. Z prawej strony w tym czasie nadjeżdżało bardzo powoli auto, jakieś 20 km na godzinę toczyła się kobieta i byłem absolutnie przekonany, że ona się zatrzyma przed tymi pasami, bo przecież spojrzałem wcześniej w prawo i z taką prędkością 10 metrów przed przejściem dla pieszych była, spojrzałem w lewo, tu się pan zatrzymał i mój drogi, wyobraź sobie, że wchodzę na jezdnię, wąska jezdnia, jakieś może 5 metrów, wchodzę na jezdnię i dopiero obróciłem się, przepraszam, nie zdążyłem się jeszcze w prawo obrócić, bo patrzę, że pod moje nogi, na jakiś metr przede mną, spokojnie przetacza się, to była Mazda, czy co to było, przetacza się pani. Gdybym się nie zatrzymał, to by mi przejechała tym 20 km na godzinę po stopach. I w końcu stanąłem na środku drogi i ona tak przejechała przede mną. Nie krzyczałem, nic nie powiedziałem.
Nie rzuciłeś na maskę? Nie zacząłeś pukać w dach?
Nie, powiedziałem tak, spojrzałem pod moje stopy, stałem na środku pasów, spojrzałem pod moje stopy i patrzyłem, jak blisko ona się wolno przetacza przed moimi stopami. To jest nieprawdopodobne. Jest jakieś 6-6 ostatnich sytuacji, z ostatniego pół roku. To są same kobiety. Boję się o swoje życie. Mój drogi...
Kobiety lecą na ciebie, jadą na ciebie, bym powiedział.
No nie wiem, no to tak wyglądało, jakby ona nie mogła hamulca znaleźć, no. Przetaczała się na 20, tak. Trzeba uważać naprawdę, no, na te bestie. Mój drogi, widziałeś, jak Robin Lopez wygrażał palcem Jeremiahowi Grantowi dzisiaj?
Nie.
Wiesz co, wydaje mi się...
Dlaczego wygrażał mu palcem?
Toż tam się z kimś popychał, nic wielkiego. Jakaś taka przepychanka. W zasadzie dwie naraz były obok siebie. W każdym razie Robin Lopez, jak się zdenerwuje i patrzy na ciebie, starałem się, czy jest ktoś bardziej, jakby to nazwać, przerażający.
No myślę, że Steven Adams jest ciągle bardziej przerażający.
Tylko, że Adams się nie denerwuje tak. A Wiesz, u Adamsa nie ma takiego przejścia, wiesz, i od razu jestem zdenerwowany. On zachowuje, stara się zachować zimną krew, a u Robina Lopeza te emocje widać na twarzy. On jest świrusem. W tym sensie przerażający. Nieodpowiedzialny.
Zresztą brat tak samo.
Kto jeszcze? Pamiętam, Ron Artest był graczem, który absolutnie dominował tą kategorię. Miał cienką żyłkę.
Ale miał taką krótką kreskę, krótki lącik.
Tak. Mm-hmm. I przechodził tak, wiesz, z 0 do 100 w chwilę. Są tacy ludzie. Świat się dzieli na ludzi, którzy przychodzą tak szybko i którzy przechodzą wolno. To jest dwa podziały.
Zastanawiam się, kto jeszcze był taki.
Rodman.
Był takim kmicicem. Mm. Ale zwłaszcza gorączka. Mm. A, ciekawe. Na pewno będą komentarze.
Dobrze, mój drogi.
Ładny był jeszcze, nie wiem, czy widziałeś, był taki gdzieś na peryferiach NBA rozgrywa się taki beef pomiędzy Bookerem a Kanterem. I po jakiejś po zwycięstwie Knicksów w zeszłym roku nad Phoenix Devin Booker miał takie uniesione ręce i Kanter w te uniesione ręce taką wielką, białą literę L wstawił. Lost. Albo Legia Warszawa. No, nie jest to do końca jasne. No i Booker dzisiaj odpowiedział.
Devin Booker wrócił i Phoenix Suns wygrywają mecze w koszykówkę. Szok i niedowierzanie.
Szok. Gramy o pełną pulę. Ale... Wracają do tego sezonu, który tak, nie wiem, to był który sezon? Szósty? Nie. Że zaczęli 1-14?
Tak. 90. Który rok to był? Tak.
90? Tak. Mhm. Nie, dalej.
Chyba Rex Chapman grał w tym zespole.
Na pewno grał Rex Chapman. Mhm. Zrobili chyba 4-1-4-1 i weszli do playoffu. To była piękna historia. Prawie taka jak Miami 2 lata temu.
James Harden był... Już mówię, że nie widziałeś tego. Jak obejrzałem cały mecz Houston z Utah i Chris Paul jest cieniem samego siebie dotychczas w tym sezonie. I to jeszcze bardziej podkreśla, jak dobry jest James Harden. I to już w tym momencie to jest jego zespół. To jest tak jego zespół, tak jak był chyba 2 lata temu, zanim Chris Paul doszedł. Był absolutnie spektakularny w tym spotkaniu. I to jeszcze grając przeciwko Exumowi, Gobertowi, Crowderowi. I zastanawiam się, czego... Tylko zwycięstw, wydaje mi się, potrzebuje James Harden, żeby być u góry MVP race. Tylko zwycięstw. Ostatnio miał mecz na 50 punktów i triple-doubles. I triple-double. I pokazano w trakcie tego meczu taką statystykę. To Houston lubi takie różnego rodzaju statystyki pokazywać. Chodzi o dwa mecze, tak, ustawione obok siebie, w których zawodnik zalicza minimum 80 punktów, 20 asyst i 20 zbiórek.
No ile takich graczy było?
Od sezonu 1985. Nie wiem dlaczego od sezonu 1985. Asysty chyba były już wcześniej. Były.
No, były.
Tak, to od sezonu 85-86 Michael Jordan ma dwa zestawy takich dwóch meczów na 80-20. LeBron James nie był na tej liście, Kobe Bryant nie był na tej liście. Russell Westbrook ma, bo asyst mu brakowało, hello, pewnie.
Ale przecież on miał takie fenomenalne mecze tam, pamiętasz, że 3 razy rzucił po 50 punktów.
No,
i miał...
ale mówię o punktach, asystach i zbiórkach.
To
nie jest jakaś wielka prawda objawiona, że ten człowiek nie podawał piłki. Dlatego niektórzy go nie lubili.
Ale jak chciał, to podawał.
No to jak chciał.
Tylko... On miał taki początek sezonu, kiedy miał tam, nie wiem, 8 czy 9 asyst.
Problem z Kobe Bryantem, to jest moja opinia, już mówiłem ją kilkukrotnie. Problem z Kobe Bryantem, dlaczego nigdy nie był tak dobry, jak być może mógł być, to że nigdy nie znalazł tego balansu między podawaniem i asystami. Przepraszam, między podawaniem a zdobywaniem punktów.
Nie miał kogo podawać.
Nigdy nie znalazł tego złotego środka, który Michael znajdywał.
Z czasem
Michael dopiero.
Michael też przesadnie nie podawał.
No to który LeBron ma? I reszta może się od niego
ale
uczyć.
Ale LeBron gra trochę na innej pozycji. Założenia macie.
No istotne, mój drogi, przepraszam. Nie, bo chcesz zbić mój argument. Argument jest mój taki, że Kobe Bryant nigdy nie znalazł się na tej linii przez długi czas. Dla niego zawsze podawanie to było udowadnianie, udowadnianiem komuś. Co? Mówicie, że ja nie potrafię podawać? To proszę i zaliczę kilka meczów na 12-13 asyst. I to
argument na Wilta Chamberlaina. Mówicie, że nie podaję, będę najlepszym podającym.
Tak.
No i zrobię.
Dobrze. Nie było to dla niego ale naturalne.
Nie, ale chcę powiedzieć coś innego. Mogę powiedzieć coś innego zupełnie?
No po co? Mówmy o tym.
Nie jest trochę tak, że pozycja, na której grał, nie predestynuje go do tego, żeby mieć czasie masy. No. On narzuca.
Przepraszam, że co? Człowiek miał piłkę w rękach przez większość meczu.
No ale po to, żeby ją rzucać, a nie po to, żeby ją podawać.
Przecież to już były czasy, ten argument możesz zastosować w stosunku do Michaela Jordana, żeby go bronić i czasów Triangle Offense, lat 90., ale nie do ligi, w której Kobe Bryant grał już pick and roll. No przepraszam cię, z Pau Gasolem? Z Andrew Bynumem? No przepraszam cię. Miał mecze, gdzie potrafiał po 13 asyst zaliczać, żeby komuś to udowodnić. Pick and roll były w grze Los Angeles Lakers pod koniec poprzedniej dekady. Był to triangle, ale triangle z pikami. Więc ten argument jest zły, który dajesz.
Zły, tak?
No jest okay. Zły, bo to nie były izolacje, wieczne ustawianie Kobiego w izolacjach.
No po prostu nie podawa.
Umiał, ale no nigdy nie znalazł tego złotego środka i tak, żeby przy tym zostać i być i trwać. Był wielkim top ten graczem, ale mówię, no. Byłby tym lepszy, to byłby top 5 graczem. Może jeszcze wygrałby tytuł jeden. Pewnie by wygrał. Taka jest moja...
Przynajmniej.
No nic, James Harden. Zastanawiam się nad tym MVP race, bo... No, to... A, właśnie, James Harden ma 8 takich meczów. W sensie 2 meczów.
Żartujesz.
8 2 meczów. Tak.
No, to jest nieprawdopodobne.
80-20-20. Ten człowiek kręci statystyki. Potrzebuje tylko zdobyć mistrzostwo, żeby ludzie go może wreszcie jakoś do końca kupili. Ktoś gra lepiej teraz?
Ale dobrze, do top 10 to w ogóle bez szans, żeby wskoczył. Do top 20 wskoczysz?
Musiałby wygrać tytuły. Ja myślę, że ludzie nie chcą mu tych MVP dawać. No nie chcą, nie przypadają za nim. Generalnie za Hizim. Nie kupują go.
On jest irytujący w swoim sposobie gry, w tym wymuszaniu fauli, w tym pokładaniu się, w tym, wiesz, jest tym absolutnie mistrzem. Ale mam wrażenie, że to rzeczywiście poziom irytacji na to jego zachowania jest jednak spory. No.
Ja myślę, że on za kilka lat może być wspominany, tak jak gwiazdy lat 90. były wspominane, że tłumaczono fakt, że nie zdobyły tytułu w tym, że to były czasy Chicago Bulls. To może być tak z Hardenem, z faktem, że grał przeciwko Golden State Warriors. Przynajmniej przez te 3 lata teraz. Z Durantem w składzie.
No, może tak być. No. Może być taki argument na Karla Malone.
Mój drogi, mamy plotek trochę transferowych jeszcze. I mam też... chciałem się zwrócić do ciebie z radą. Teraz będzie... Szukam rady. Chodzi o competitive spirit, który, jak wiesz, jest obecny w ligach fantasy na całym świecie. W ten weekend finały lig fantasy NFL na całym świecie. To jest 16 week, czyli przedostatni tydzień. Najczęściej ligi kończą się właśnie w tym przedostatnim tygodniu, bo w tym 17 to się cuda zdarzają. I ja, mój drogi, gram drugi i trzeci raz dopiero w NFL fantasy. W tym roku gram w 2 ligach. I jestem w finale po raz drugi i trzeci. Że co gram, co to znajduje się w finale. Popularny komentarz od 2 osób z obu lig jest taki. W pierwszej lidze jest taki komentarz. Dzisiaj dostałem. Nie wiem, jakim cudem jesteś w finale. A w drugiej lidze, w tej, której gram już drugi sezon i znowu jestem w finale, komentarz jest taki. Nie wiem, jak to zrobiłeś z tak słabym składem. I mój drogi, zastanawiam się właśnie nad tą drugą ligą, tą, w której jestem w finale po raz drugi. Tam jest dużo takich ludzi, którzy lubią się bić w piersi i mówić, co to nie oni, jak oni dobrzy nie są. No a potem biorą noworysza, który dwa razy jest w finale w swoich pierwszych sezonach. I zastanawiam się nad tym, mój drogi. Czy zastanawiam się... Nie, ja nie odpowiadam. Ja odpowiadam wynikami.
No.
Zastanawiam się nad zakończeniem kariery, jeśli zdobędę mistrzostwo. Zakończeniem kariery w lidze, w której drugi sezon dotarłem do finału.
No piękne odejście.
Wygrać i zostawić ich.
A na czym polega wygrywanie? Znaczy, na czym polega finał NFL takiego fantasy?
Są takie w NBA.
Punkty, tak?
Tak, na tej samej zasadzie jak w NBA. Aha. Są punkty za różne rzeczy. No.
Aha, rozumiem. Ale to się jakoś przechodzi do jakich rundy są, czy to się...
Są playoffy teraz, aktualnie trwają. Jest sezon regularny i potem są playoffy. No i teraz ja wygrałem półfinał. Dzisiaj się okazało, by był ostatni mecz 15 tygodnia.
Ale jak to się, ale jak to się dzieje?
Mój drogi, to nie jest ciekawe, ja się ciebie pytam po prostu, czy ty...
No nie, ale ja tak przeszedłem
technicznie. Pytam się ciebie o radę, a nie o technikalia, aha, wiesz, ty, interception, dobrze, czy tam kto się liczy za ile punktów. Pytam się ciebie,
nie.
Czy zakończyć karierę i zostawić ich, z traumą, z wspomnieniem. Gramy w tej lidze, w której kiedyś Kwiatkowski przyszedł grać przez 2 lata i jechał z nami. Nuworysz,
tak, świeża.
Nasza liga nie jest jednak tak dobra, jak nam się wydawało.
Imienia Macieja Kwiatkowskiego będzie tak.
Nie będzie. Czy to ich ze złości?
Tak.
Złości ich, nie? Myślę, że to ich ze złości. Tak zrobię, jeśli znajdę tylko zastępczą ligę, w której będę mógł grać. Chociaż...
Jestem tak dobry, że nie będę już mógł grać.
Tak. Nie, po prostu jesteście za... Sorry, chłopaki, myślałem, że ta liga jest lepsza trochę. To ja sobie może znajdę lepszą ligę, no. Sorry. No.
What makes you think you're even my league?
Mój drogi, dom i Los Angeles has been the focus dla Kawhi'a Leonarda przez cały ten sezon. Adrian Wojnarowski powiedział to chyba w tym show z Zachem Lowe, którego jeszcze nie słyszałem, 25-minutowy w ESPN-ie.
Ale to chcesz powiedzieć, że te kuligi...
LA Clippers.
Na mrozie kiełbasy.
LA Clippers.
Ryb w przeręblu.
LA Clippers.
Poszukanie do renifera. Nic?
LA Clippers, bo powiedziałem home and LA. No.
I nic? I to nic nie daje? To gonienie tych nagich niewiast i batorzenie ich po śniegu też nie? Kurna, facet ma niezłe wymagania.
Ja już przez żaden moment dotychczas nie myślałem, że Kawhi zostanie w Toronto.
Nie myślałeś.
Nie. Nie ma jeszcze tego momentu. Może jeśli będą wygrywać finały konferencji, może jeśli wejdą do finałów NBA.
Będzie to dziwne, gdyby na przykład odpuścił po finale NBA. Ale Kawhi jest w stanie to zrobić. Ja słuchałem z kolei ostatnio Danego Greena, który w tej sprawie się wypowiadał. I on mówi, że on ma taką dosyć niezręczną rolę, bo wszyscy w Toronto proszą go, żeby on tak poszedł do Kawhi'a i zapytał go, co zrobi. Rozmawiałeś już z nim? Byłeś już u niego? Co on myśli? Zostanie? Nie zostanie? A on mówi, stary, no przecież jestem takim samym teammate'em Kawhi'a, jak ty, weź, pójdź i sam zapytaj.
Co jest absolutnie nieprawdą, bo pomysł są ziomkami i przyszli z tego samego klubu.
Ja, no wiem, wszyscy mają taką percepcję, ale z drugiej strony Danny Green mówi, no Kawhi jest trochę inny. To tak do końca z nim nie działa.
Ja się zastanawiam nad tym, czy jeśli Anthony Davis pojawi się na rynku w tym sensie, że przed 7 lutego, to jest informacja, której się bardziej lub mniej spodziewam w styczniu, że o tym się dowiemy. Jeśli pojawi się informacja o tym, że Anthony Davis nie podpisze Supermax, albo inaczej, że raczej nie podpisze, nie jest skłonny, wiesz, jakieś takie sources, to zaraz potem z tego, wiesz, ruszy burza. To, wiesz, będzie burza informacji, ale to się od tego zacznie. Czy jeśli pojawi się taka informacja, czy Toronto Raptors powinni handlować po Anthony'ego Davisa? Bo myślę, że mają kim.
Toronto w sensie?
No, po Davisa. Pójść na całość. Absolutnie. No bo jeśli to, co mają teraz, ma nie przekonać Kawhi'a Leonarda, to może Anthony Davis w Toronto przekona. I zespół na finał NBA, który, kto wie, może mógłby nawet te finały w tym sezonie wygrać.
No to, ale kto byś chciał oddać za tego biednego Anthony Davisa?
No popatrz na te inne oferty, które mieliśmy. Zastanawialiśmy się nad ofertą Lakers. Ingram, Kuzma, Ball, dwóch z trzech. Teraz są dzisiaj newsy o tym, że faktycznie Ingram może być handlowany, że on nie zupełnie pasuje do LeBrona, bo się, gdy dostaje piłkę, to się zastanawia nad tym, co zrobić. No, w zeszłym sezonie był kreatorem rozgrywającym, teraz ta rola jest inna. Że lepiej do LeBrona pasują Josh Hart i Kyle Kuzma, to fakt. Ale to też jest śliskie, to jest temat na osobną historię, bo z takimi graczami jak Kuzma i Hart dopasowanymi do LeBrona, to będziemy mieli odtwarzanie Cleveland bez Kyriego, gdzie LeBron będzie wszystko ciągnął i tytułu nie wygra. Więc to jest historia.
To prawda. No, musi być ktoś, kto ma przynajmniej, wiesz, podobną rolę na boisku jak LeBron, jeśli to w ogóle jest możliwe.
No bo trochę gdzieś, nie? W dół. Może ktoś bardziej doświadczony na tej pozycji Ingrama, może wiesz, Butler, może ktoś taki.
Ci młodzi przecież nie są w stanie, wiesz, się przeciwstawić osobowości LeBrona na boisku. Powiedzieć, dobra, teraz ja jestem jakby centralną postacią ataku na przykład. Teraz grasz na mnie. No, nie ma takiej osobowości tam moim zdaniem. No jednak wiesz, ja ciągle mam wrażenie, że to jest tak, że LeBron wchodzi do szatni, a tam ci klękają. Nie mówię oczywiście fizycznie, ale tak wiesz, mentalnie. No. Trudno traktować LeBrona inaczej niż w takich boskich w taki boski sposób. No.
On też tylko... No tak. Być może Rondo...
No być może Rondo, no ale gdzie jest dzisiaj Rondo? Rondo jest gdzieś na marginesie.
On nie gra od miesiąca. Tak, ale to fakt, to już nie jest ten sam gracz. Dobrze, mój drogi, wróćmy się do tego tematu dealowania Anthony'ego Davisa. Lakers mają ten pakiet młodych graczy, trzech z nich nie będą oddawać, może dwóch by byli skłonni oddać. Te informacje o tym, że byliby skłonni ich oddać, się pojawiają. Nie jest to dla mnie absolutne zaskoczenie. Mówię, pisałem o tym już, jak Jimmy Butler był dostępny w wymianie.
Tak.
Że nie powinni tak myśleć o tym, że jacy oni będą super, o Boże, lepiej ich zatrzymać. Nie, tak. To już nie w ten sposób się gra.
Maciek, ja też się dzisiaj nad tym przybyciu zębów zastanawiałem, że są jakby dwa modele budowania zespołu. Albo jest tak, że trafiasz rzeczywiście graczy, których wychowujesz i którzy prowadzą cię do finału konferencji, przynajmniej. I wiesz, najlepszym przykładem jest Oklahoma. Oni mieli po prostu super 3 piki w drafcie, czy 4 piki w drafcie. Ibaka, Durant, Westbrook, Harden.
Reggie Jackson potem też był dobrym pikiem.
Tak, ale to już było, wiesz, ja mówię o tej takiej pierwszej, nie? Potem to już było takie trochę łatanie. To już się zastanawialiśmy, czy Bobby Jackson jest tak dobry jak James Harden. No, był taki moment, krótki.
Znaczy tak usuwam. Może był, no.
No, był. Czy
dobrze, dobrze.
No, było. Trochę było. Ale to dzisiaj Hizzy jest gdzie.
Robimy dygresję.
Dygresja. Dobrze.
Drugim
takim zespołem, który się zbudował z niczego, jest oczywiście Golden State Warriors.
Mm-hmm. Ten zespół mógłby nigdy nie zdobyć tytułu, gdyby Kyrie Irving i Kevin Love byli zdrowi w 2015 roku i gdyby Durant nie doszedł do tego zespołu.
Tak. Mogłoby tak być.
No dobrze, ale zbudował się przez piki.
I drugi sposób jest taki. Tutaj zastanawiałem się właśnie dzisiaj przy tym meczu zębów na temat przykładu, że bierzesz młodych graczy i potem wymieniasz ich na doświadczonych weteranów. Mhm. Że gracze, którzy są, wiesz, którzy nie są tacy, może mają jakiś upside. Ten upside jest za kilka lat, a ty potrzebujesz wygrywać teraz, bo masz, nie wiem, gracza typu właśnie LeBron. Mm-hmm. Taką centralną postać, którą musisz szybko budować, żeby albo jej nie stracić, albo wiesz, albo żeby ten zespół świecił. No więc...
Trochę...
Co to za zespół jest? Czy jest taki zespół?
Trochę deal Saric-Butler był, trochę, ale nie Nie, nie w zupełności.
Ale coś większego jeszcze.
Ale to też był taki deal, żeby wygrywać teraz.
No tak.
Już, idziemy, przyspieszamy. Coś większego, czyli taki, wiesz...
Większego, ale ostatnie 30 lat takie przyspieszenie.
No i co takiego wymyśliłeś?
No właśnie nic, no. Ja się zacząłem zastanawiać i tak nie widzę takiego, wiesz. Czy być może się tak nie da zbudować zespołu po prostu.
Przez wymienianie młodych graczy na lepszych weteranów All-Starów.
Tak. Lekko podstarzałych, lekko takich, wiesz, w prime, po prime. Ale wiesz, że przechodzisz z grupy nieopieszonych do grupy takich gotowych do zwycięstwa. Ukształtowany gracz.
Na końcu kwestia Lakers jest taka, że... Których
wieści są i wiesz, że nie będą lepsi, no bo jakby masz ich w tym najlepszym momencie.
Kwestia, ale na końcu to nie jest jakiś ogromny problem Lakers, sytuacja w jakiej są. Znaczy to zależy, jak chcesz do tego podchodzić.
Ale jak na to patrzysz, no. Tak.
Ale to nie jest problem. Oni nie są w trudnej sytuacji, dlatego że nie mają złych kontraktów. Będą mieli miejsce we free agency w tym roku nawet na 2 maksymalne kontrakty. Są w stanie wygospodarować, więc oni to miejsce mają. To jest kwestia tego, kto będzie chciał w tych Lakers grać. I ilu zawodników na rynku zostanie.
Kto chce grać z LeBronem, no. I właśnie ta boskość...
No, czy wiesz co, to jest uproszczenie. Kto chce grać z LeBronem? Bo jednak musisz spojrzeć na to, że jeśli Golden State Warriors zdobędzie tytuł, to możemy... To nie chodzi o to, że Klay Thompson będzie się zastanawiał, o Boże, czy chce grać z LeBronem? To nie będzie główny motyw zastanawiania się Klaya Thompsona czy Kevina Duranta na przykład, tylko fakt, że właśnie zdobyliśmy tytuł. I to będzie dla nich rzecz. Czy chcę opuszczać zespół, w którym zdobyłem tytuł, czy nie? Thompson trochę inaczej niż Durant będzie myślał. Bardzo inaczej myślę. Dla
Thompsona to jest moim zdaniem no-brainer. On w ogóle nie rozważa innych opcji.
Dla Jimmy'ego Butlera to może być takie zastanawianie się, gdzie faktycznie dla Kawhi'a Leonarda ponoć najbardziej. Bo Butler ma 2 młodych graczy, z którymi może, wiesz, grać w konferencji wschodniej przez kolejne 5 lat, być kontenderem przynajmniej na wschodzie. A Kawhi tak patrzy na te Toronto i niby są fajni gracze, perspektywiczni, ale Lowry ma swoje lata. Widzieliśmy, jak Toronto nie grało dobrze, gdy Lowry miał kontuzję pleców. Więc Ibaka też już ma swoje lata. Ci młodzi gracze, jakkolwiek są utalentowani, to nie jest status, wiesz, All-Star, czy status All-NBA graczy. I dla Kawhi'a faktycznie takie zastanawianie się nad tym, czy chce grać z LeBronem, będzie takim punktem numer 1. Może być, tak myślę.
Co by nie powiedzieć, Kawhi trochę przejął tą drużynę, w tym sensie, że jest najlepszym graczem na boisku. Nikt mu, na koniec piłka jest do niego, on ma, dyryguje tą drużyną. W takim znaczeniu, wiesz, jest centralną postacią tej drużyny. Toronto jest moim zdaniem niezłą organizacją koszykarską, z niezłą kulturą, etosem. To się bardzo poprawiło od przejścia Udziwiego. I to jest zespół, który właściwie w ostatnich latach, mówię o sezonie regularnym, tak? On nie przegrywa. To jest 2. A 3, no ciągle to wiesz, to Toronto jest tak mocno na uboczu, no to oni nie są centralnym punktem, nie wiem, mediów czy życia Ameryki koszykarskiej, no bo są, po pierwsze są w Kanadzie, po drugie jest tam trochę zimno, a po trzecie wiesz, no who cares about Toronto. I z punktu widzenia Kawhi'a, to ja nie wiem, czy to nie jest najlepsza rzecz, jaka może być, no. Jego taką mentalnością, jego taką, no jest trochę zimno. Ale też to liźnie tego francuskiego trochę.
Powiedziałeś, że są na uboczu. Co się stanie, gdy Kawhi Leonard odejdzie w wolnej agenturze od nich?
No.
Będą piątym, szóstym zespołem konferencji.
No tak.
I co będzie oznaczać piąte, szóste, to dodając do tego to na uboczu i powody, dla których tak jest, to już będą tak, będą na poziomie Charlotte. W Stanach przynajmniej.
No, na poziomie Nowego Orleanu czy Memphis, no.
No dobrze, wróćmy, spróbujmy do brzegu dobić. Mamy Lakers,
Więc ja widzę podstawy do tego, żeby on został, i rozumiem, że Masai Ujiri, robiąc ten transfer DeRozana po Kawaja, robiąc ten jednoroczny rental, jednak gdzieś tam głęboko wierzy, że jest w stanie go przekonać do tego, żeby pozostał w tym Toronto. No.
Na pewno. Na pewno jest w stanie, ale dajesz ile procent na to, że zostanie Kawhi Leonard w Toronto?
No ja daję, jak powiem, że daję więcej niż mniej, o
wow.
Tak powiem.
Naprawdę?
Tak.
Okej. Okay. Ja daję mniej niż więcej. Ale nie jest to jakieś dużo mniej, że to jest jakieś 5%, 10%. Człowiek jest nieprzewidywalny w swoich decyzjach, mam wrażenie. Zastanawiam się tylko nad tym, co stanie się... Tak? No mów.
Nie wiem, czy widziałeś tą taką scenę, jak go zapytali Kawhia o to, jaki jest jego...
Święta. Piękna odpowiedź. Powiedział, że to nie jest moment, w którym chcę o tym mówić. Kocham tego człowieka. Za niektóre wypowiedzi, za podejście w niektórych sytuacjach do mediów go uwielbiam. Mój drogi, ale wróćmy się do sytuacji Toronto. Kawhi Leonard może odejść we free agency w lipcu. Toronto Raptors nie wchodzi do finałów NBA. Toronto Raptors przegrywa finały konferencji, przegrywa półfinał. Myślę, że to jest tak najbardziej... To jest finał, przegrany finał konferencji, to jest to, co widzę wokół Toronto. Tak. Może wejdą do finałów, może nie. Przegrany finał. Mogą przegrać nawet półfinał konferencji.
Jeśli
zagrają, nie wiem, z Filadelfią, Bostonem, z Milwaukee. Też zastanawiam się, jakie to będzie miało znaczenie. Cały czas są Clippers i LA od początku sezonu. Cały czas się mówi, że to LA i mówi się o Clippers, nie o Lakers. O tym, że on nie chciałby, wiesz, zejść teraz i pełnić rolę drugich skrzypiec obok LeBrona Jamesa. To, o czym mówiłeś wcześniej, o tym, że w Toronto jest mimo wszystko liderem. Na końcu idzie piłka do niego. Gra dużo izolacji Kawhi Leonard. San Antonio też już grał dużo, tu gra więcej, mam wrażenie. Kawhi odchodzi z Toronto. I wielki ruch Masaiego Ujiri po to, to podjęcie tego ryzyka nie wypala. I tracą. I nie mają DeRozana, i nie mają Kawhia Leonarda i są zespołem na 40 zwycięstw w przyszłym sezonie. I teraz pojawia się Anthony Davis na rynku w styczniu. Jest oferta Lakers, która zawiera Ingrama lub Lonzo Balla, domyślam się. Do tego Kuzmę, do tego może jakiś pik. Jest oferta Bostonu. To jest ciekawe, co Boston daje. Boston daje piki, ale jak wiesz, Boston, cofnę się, nie może handlować po Anthony'ego Davisa w trakcie tego sezonu, więc oferty Bostonu technicznie nie ma. I to pomaga Toronto. Lub może nie, bo...
No dobrze, ale nie powiedziałeś, kogo chcesz dać w pasce do tego.
Jest oferta Houston, Clint Capela. Wymień mi jeszcze kilka innych ofert. Ja pisałem o tym, szukałem tych ofert od kontenderów. Bo to musi być zespół, który jest dobry, który bierze Anthony'ego Davisa, zespół, który będzie się mniej bał o to, że Anthony Davis odejdzie w 2020 roku. Zespół, który liczy, że może zrobić finał NBA i przekonać Anthony'ego Davisa do tego, żeby podpisał nowy kontrakt. Może nawet przedłużył go.
Dobrze. Czy Oklahoma jest w stanie dać paczkę jakąś?
Musieliby być Pelicans... To musiałby być Steven Adams, domyślam się.
Tak,
To musiałby być Shredder. No. To nie jest taki zły układ, bo oni generalnie rozgrywającego potrzebują. Rozgrywającego. Drew Holiday jest dwójką bardziej. I on lubi grać jako dwójka. Zresztą, mój drogi, Elfrid Payton grał świetnie na początku sezonu, oni nie przegrali meczu. Elfrid Payton jest kontuzjowany od półtora miesiąca sezonu. To jest trochę inny zespół, niż był przez pierwszy tydzień. Półtora. Uh-huh. Tim Frazier gra w pierwszej piątce. Jakieś różne pomysły. Frank Jackson próbuje grać. Myślałem, że będzie lepszy trochę Frank Jackson. Toronto może dać? Co może Toronto dać? No pomóż mi. Ja zebrałem taki zestaw z Pascalem Siakamem. On musi być w tej wymianie. Musi być jakiś upside, coś tutaj. Ja nie szaleję jeszcze na punkcie. Ja Siakama kocham, jest jeden z moich ulubionych graczy, ale nie szaleję nad jego upside'em. Od razu zaznaczę. Siakam? Valanciunas.
O.
Danny Green.
Anunobi.
Coś takiego.
Van Fleet.
Dobra, Van Fleet. Dobra. Siakam, Valanciunas i znajdźmy trzeciego. No, coś takiego, bo to musi być kontrakt Valanciunas. To musi być, wiesz, albo Valanciunas, albo Ibaka oddajesz, bo ci jest niepotrzebny, gdy masz Davisa.
Tak.
Więc któryś z nich? No stawiam, że Valanciunas, ten kontrakt się zaraz kończy, jest lżejszy. W 2020 roku się kończy. Siakam, bo mówię, musi być jakiś coś to zagryzie. Coś to zagryzie Nowy Orlean. No i na przykład Wright lub Van Fleet, albo nie wiem, Anunobi, może nawet dwóch z trzech. Oni mają bardzo szeroki skład Raptors. Oni mogą sobie wbrew pozorom pozwolić na taką wymianę, w której oddadzą trzech...
No, powiem ci, że masz rację, bo ja zapomniałem, że jest Valanciunas, który jest teoretycznie do handlowania takiego, wiesz...
Ten kontrakt jako, jest...
Jako wartość kontraktu plus jednak gracz, no.
Golden State Warriors mogą oddać Draymonda Greena. Ja nie wiem, czy jest lepszy gracz, którego mogą... Jaki jest lepszy gracz, którego Pelicans mogą przejąć w tej wymianie niż Draymond Green? Ale lepszy na teraz. Dziś lepszy niż Draymond Green.
Nie, ale to by było chore. Durant, Thompson, Curry, Davis i Cousins. Ale to każdy mecz to jest All-Star.
Ja bym w ogóle Cousinsa nie dodawał do tego, ale mi wystarczy Curry, Durant i Davis w tym wszystkim. Ale tak. I Thompson. Mogli wygrać taką piątkę.
To by było chore, ale musisz to oddać jeszcze Iguodale pewnie.
Tak, albo Livingstona, coś takiego. Wiesz co, na końcu to się może faktycznie tak skończyć, jak powiedziałeś kilka pam temu, że Nowy Orlean nie przehandluje Anthony'ego Davisa w tym roku, w tym sezonie i poczeka do lipca, poczeka aż Boston będzie mógł po niego handlować i co Boston będzie w stanie dać. Tylko że sytuacja z Bostonem jest super interesująca, będziemy o tym mówić, ale... Raz jeszcze wyprzedzam rzeczy, o to chodzi. Dlatego między innymi mam nadzieję nas słuchacie. Rzecz jest taka, że Boston ma piki w drafcie, ma ich dużo. I piki w tym drafcie. To będą piki w tym drafcie. Teraz możesz mi pomóc przypomnieć, to jest pik Memphis Grizzlies zastrzeżony w top 8. Idzie
to jest pik Sacramento, który chyba wcale nie będzie taki dobry.
To jest pik Sacramento Kings, który może nie być taki dobry. To jest coś, no? Sukces Kings to nie jest na rękę Danny'ego Ainge, ale chyba wszyscy są zaskoczeni, że Kings są tak dobrzy. I trzeci pick to jest pick Clippers, jeśli się nie mylę, zastrzeżony w top 14. Clippers też są lepsi, niż może się wielu wydawało. Trochę przegrywają ostatnio. To może być jeszcze loteryjny pick, tak? Tylko, że problem w tych negocjacjach, popraw mnie, pomóż mi, może ja czegoś nie rozumiem, jest taki, że jeśli Anthony Davis będzie do wymiany od 1 lipca, draft mamy w czerwcu, więc to Boston będzie wybierał z tymi numerami, chyba że wymiana zostanie uzgodniona już przed draftem.
To się działo przecież.
I Boston będzie wybierał za... Tak, to się działo, tylko w takim układzie, takiego układu z tymi designated, nie pamiętam, żeby coś takiego było, ale fakt.
No nie, oczywiście Boston, nie było.
I Boston będzie wybierał za Pelicans. Ale to też jest pytanie, bo zobacz, jeśli ten pick Kings wyląduje, nie wiem, na 10 miejscu, na 11.
A może w ogóle poza loterią?
Może Boston nie będzie miał picków top 10.
Może tak być.
I wtedy co oddaje? Wartość Jaylena Browna spada. Jason Tatum? Boston chyba nie będzie chciał oddać Jasona Tatuma.
Jedyny gracz, którego nie chcesz na pewno oddać.
I nie chcesz go oddać, nie chcesz oddać Tatuma, bo przychodzi do ciebie Anthony Davis, jest 2020 rok i będziesz po prostu, zegar zacznie tykać, będziesz się bało to, czy Anthony Davis ci w 2020 roku nie śmignie do Los Angeles, żeby grać z LeBronem. Zostać wykiwanym przez Lakers w 2020 roku, tak miałaby się skończyć historia wielkiej przebudowy Danny'ego Ainge'a? Takie złośliwość losu tego typu? No.
Byłoby to przykre. No.
To też nie jest do końca ruch właśnie Danny'ego Ainge'a, żeby brać gracza i rezygnować. No wiesz, jakby miał Kyriego, wiesz, z Davisem, z Horfordem, jeśli jeszcze będzie w stanie fizycznie grać z Haywardem odbudowującym się, to jest team, oczywiście team na, wiesz, wygranie wschodu w przyszłym sezonie, ale będzie musiał coś Boston oddać, jeśli te piki nie będą tak dobre, jeśli ten pick Kings, sam pick Sacramento Kings, bo piki Memphis, Clippers nie będą tak, zobaczymy jeszcze, wiesz, Mike Conley i Marc Gasol mają trochę kłopotów ze zdrowiem już, mamy grudzień, ale wygląda na to, że to nie będzie pik w top 5, to nie będzie pik top 6. To nie będzie pik.
Nie, na to liczyłeś pewnie, będąc dany agent. Myślałeś sobie dobrze.
Jako Pelicans mógłbyś pomyśleć, że może uzbieram kilka tych pików i wskoczę wyżej, żeby wybrać jakiegoś franchise playera potencjalnego z Duke. Że może uda mi się te wszystkie piki połączyć i przehandlować.
Wiem, ale moim zdaniem, wiesz, ten potencjał tych pierwszych trzech graczy jest taki, że tam nikt nie zdecyduje
nie będzie
się
chciał oddawać, no.
Nie, będzie chciał pójść w dół. Mhm.
Więc tak, jeśli ten pik nie będzie duży, to Pelicans będą chcieli Tatuma. Ty nie będziesz chciał oddać Tatuma.
Nie.
Będziesz chciał oddać Jaylena Browna, będziesz potrzebował oddać kontrakty, żeby się zgadzało. Kontrakt Markusa Morisa już zdąży wygasnąć, więc nie będziesz mógł go przehandlować.
No tak, Rozier'a już nie będzie.
Rozier będzie zastrzeżony, właśnie, to jest to. Więc będziesz musiał handlować, no przypomnij, Haywardem?
No Hayward jest takim tym. Hayward jest do oddania, ale tam wiesz, no, Stevens nigdy nie odda Haywarda, chociażby mieli mu, wiesz, rękę obciąć.
Będziesz musiał, no będziesz potrzebował liczb, będziesz potrzebował pieniędzy. Jakoś gdzieś dodać. Może być też zawsze jakiś trzeci team i to Boston jakoś próbuje ugrać te piki, jakoś gdzieś poprzesyłać, ale jest to ciekawa sytuacja. Pelicans mogą być w super ciekawej sytuacji, jeśli Anthony Davis będzie się tego przedłużenia nie domagał. W sensie nie będzie chciał. Jeśli zacznie, wiesz, jeśli zaczną w styczniu być jakieś historie wynikać. Ciekawe, jak to zostanie rozegrane. No nic, wracając się jeszcze do Toronto. Gdyby Pelicans byli skłonni podjąć taką paczkę, o której mówiliśmy, Siakam, Valanciunas, Dillon Wright albo Van Fleet i do tego może jeszcze Anunobi, czwarty gracz, albo Anunobi zamiast piku, to też Toronto musi trochę uważać, żeby za dużo rzeczy nie oddać. Ja bym zaryzykował, gdybym był Toronto Raptors. Ja bym zaryzykował, gdybym był Toronto Raptors.
Napiszmy do Udziriego w takim razie.
Pójść na całość. Znaczy, bo Davis, gdyby był w Toronto, mógłby pomóc przekonać Lenarda, żeby został, żeby podpisał nowy kontrakt, a potem fakt, że Lenard podpisałby nowy kontrakt, to nie byłby pewnie jakiś 5-letni max, tylko domyślam się jakieś 2+1, pomogłoby przekonać The Davisa do tego, żeby Davis został. I byłby Lenard i Davis. Dwóch z trzech, czterech na najlepszych two-way graczy ligi w jednym zespole. I na tym budować, wokół tego budować drużynę, która grałaby o wygranie wschodu i też o NBA. O wygranie NBA, gdyby Durant odszedł z Warriors.
A widzisz taki układ, że Durant razem z Kawhiem znajdują się w Clippers?
Nie wiem.
No dobrze.
Jest to możliwe, nie? Technicznie.
No jest to możliwe.
Jest to możliwe. Ale jakoś mi się to nie układa.
Nie układa.
Durant w LA, to mi się pierwsza rzecz, która mi się nie układa, bo tam jest już LeBron.
Nie, ale właśnie ona się super układa, bo ona jest wtedy pojedynek, wiesz, z punktu widzenia LA to jest najlepsza rzecz, jak się może wydarzyć.
No ale to z punktu widzenia LA, ja mówię o punkcie widzenia Duranta, bo to będzie jego decyzja. Z tego punktu widzenia, że LeBron jest już w LA. I przychodzi no Durant, ale jestem wiecznie drugi za LeBronem, więc...
Wiem, ale gdzie on ma iść, żeby zdobywać tytuły, żeby budować jakąś swoją tą...
Żeby zdobywać tytuły, czy zdobywać legacy, bo to będzie ciekawa decyzja, bo to będzie decyzja, czy Durant jest jeszcze w stanie ciągnąć zespół. Ja myślę, że jest w stanie, ale no, bym chciał zobaczyć to. W sensie chciałbym to oglądać, o tak powiem. Zobaczymy. Faktycznie, bo jeśli nie są to Clippers... Filadelfia nie będzie miała pieniędzy na maksymalny kontrakt. Chyba, że przehandlują Markela Fultza za pierwszy rundowy pik i zejdą jeszcze z czegoś. Nagle mogą mieć. Filadelfia może mieć maksymalny, może mieć miejsce na maksymalny kontrakt. Nie starczy wtedy miejsca dla JJ'a Redicka. No ale to też trudno będzie potraktować, że to jest jakiś, nie wiem, Durant będzie to ciągnął. To będzie jakaś inna odsłona, zostawić.
Ale może Redick się, zgodzi zagrać za szóstkę, no o to mi chodzi, że już ile ten Redick ma lat, no nie może, Redick może mówić, że masz za 15 milionów będzie grał, no bez jaj.
Może, to jest tyle wart, przynajmniej moim zdaniem jest tyle wart. Jak najbardziej, 19 punktów na mecz w tym wieku? Może, On może znaleźć pieniądze większe, spokojnie, może znaleźć 15 milionów dolarów w jednorocznym kontrakcie, tak samo jak teraz. No. Ale może się zgodzić zostać i wziąć mniej, żeby zdobyć tytuł na przykład, bo chciałby go w końcu zdobyć. No. Taka piątka jak Simmons, dobra, nie ma co. Raczej nie widzę, że Durant trafi do Filadelfii, więc to też jakoś tak, wiesz, taka spekulacja duża. Może Pelicans? Pelicans będą mieli miejsce na maksymalny kontrakt w wolnej agenturze w to lato, o tym się nie mówi.
Nie, tam nie pójdzie.
Może jeszcze Pelicans wyszliby na tym pięknie, na tym wszystkim. Mój drogi, sprawdźmy jeszcze na koniec, było losowanie Ligi Mistrzów, mamy 1/8 finału Ligi Mistrzów, mamy 3 pojedynki Anglia-Niemcy w 1/8.
Frycek kontra... Dobrze.
Mamy tak, ja będę szedł według... Tak.
A, przepraszam, czy no. a propos piłki nożnej Anglików i tak dalej, czy widziałeś jak niesamowicie przystojny, w cudzysłowie, znaczy nie wiem czy w cudzysłowie, jak dobrze wygląda, może tak, Alan Shearer.
Nie? A dobrze wygląda?
Wyłysiał, jest szuplutki, mówi z taką, wiesz, dykcją angielskiego lorda, bo był na meczu z Nowym Jorkiem, to już jest 2 tygodnie temu, ja ciągle zapominam do tego wrócić. Był brazylijski Ronaldo, który no, nie wygląda tak dobrze jak Shearer, ale Shearer się pięknie konserwuje. Szuplutki, łysiutki.
Czy to taka świecąca się łysa glaca?
Tak.
Styl jako taki, dobry. Nie utył, tak?
Nie.
Wiesz co, on jest nie, wielką postacią...
Krótka.
On jest wielką postacią telewizyjną i często mówią tam, gdzie słucham, gdy oglądam transmisję Ligi Angielskiej, czy słucham mojego ulubionego podcastu o Lidze Angielskiej, to bardzo często mówią o Alanie Shearerze, o jego opiniach, właśnie jego i Garego Neville'a. Oni są często takie.
Shearer, Neville i Haito.
Shearer, Neville, Haito.
Najbardziej poważane postacie w futbolu. Ich opinie są cytowane.
Ludzie... Wiśniarek nie może tego znieść i go to tak gryzie od środka, ale kiedyś Artur, król Artur, kiedyś wróci.
Shearer.
No nic, mój drogi, 3 pojedynki jak dla Niemcy w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Mówię
typujemy,
tak.
Typujemy, proszę pana, tu jest typerek teraz.
Od takich w miarę, tak ułożyłem to od takich najciekawszych, powiedzmy. Liverpool gra z Bayernem Monachium. Bayern jest podstarzały trochę. Liverpool jest... Znaczy to dzisiaj, wiesz, Liverpool dzisiaj jest w gazie, zobaczymy jak to
Bayern,
będzie wyglądać.
Stawiam na Bayern Monachium w tym pojedynku.
Ja stawiam na Liverpool.
Dobrze.
Drugi mecz jest ciekawy. To jest mecz specjalny dla mnie. Manchester United Paris Saint-Germain.
No pierwszy wybierasz. Chcesz pierwszy wybierasz, to pierwszy wybierasz.
Ale to jest mi trudno, bo tak. PSG grało lepiej w drugiej fazie. Zdecydowanie lepiej. W pierwszej fazie grupowej było fatalne. W drugiej było... Bardzo dobrze.
Maciek, ja obstawię ten drugi zespół. No.
To, nie, ja nie będę typował tego, bo ja wtedy będę kibicował komuś, a nie mogę kibicować United, który gra flaki z olejem, a PSG też nie mogę kibicować, więc ja nie typuję. Ja będę typował, jak już do wszystkiego dojdzie. Możesz powiedzieć, jaki jest twój typ. Po prostu, te dwa zespoły nie powinny grać ze sobą, tak powiem.
Ja postawię na PSG.
Ja mam takie dziwne wrażenie, że United się wysmyrknie, bo PSG jest niepoważnym zespołem. United też, ale jakoś się uda to zrobić. Ale z drugiej strony, jak obrona United może sobie poradzić z Neymarem?
To wiesz, mecz jest za 4 miesiące. No,
no właśnie, to wszystko za 4 miesiące. Dobra, więc ja stawiam Manchester United.
Dobrze.
Z PSG. Nie wiem dlaczego kompletnie.
Dobrze.
Atletico Juventus. Ja mam typ. Mam typ na Atletico Juventus.
No ja postawię na Juventus.
A ja postawię na to, że w 2 meczu nie będzie więcej niż 3 bramki.
No to jest możliwe.
Takie zażynanie kozy. Na Juventus, tak? Ja też tak. Stawiam na Juventus.
No to ja postawię na Atletico, żeby było inaczej.
Postawiłeś na Juventus. Nie musisz stawiać naprzeciw mnie. Nie, ale za 4 miesiące i tak nie będziemy o tym pamiętać i zrobimy sobie odnowę.
Nie,
jak chcesz.
Nie będziemy.
Nie, to nie są moje oficjalne typy. To od razu mówię.
O jest, to się zaczyna. Oficjalnie, nieoficjalnie.
No wiem, tak, mój drogi.
Pytanie na 18 grudnia.
Ale mój drogi, ja muszę mieć edge, zobacz. Ja zaczynam grać w NFL Fantasy i jestem królem Polski. Zaraz zacznę grać, no wiesz, zacznę się interesować piłką nożną i będziesz mi widział siedzącego obok Tomasza Hajty w studio. I obok tego pana w okularach ciemnych, który grał kiedyś, pan Panasewicz. I z panem Hirkiem Wroną będziemy ci opowiadać o tym, na czym polega piłka nożna. Więc spokojnie, ja muszę dbać o swoją pozycję. Więc ja za 4 miesiące.
Stevie Wonder.
No.
No dobrze.
No, trochę z panem Panasewiczem trochę tak jest, jak ze Stevie Wonderem. Nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać opinii pana Panasewicza na temat sportu, który właśnie był przez 45 minut, który on oglądał.
Nie, ten czas, kiedy wprowadzano, to chyba się skończył.
Czy pan Panasewicz ma coś z oczami?
Trudno powiedzieć.
Ma jakieś wielkie wstrząśnienie mózgu, które sprawia, że nie może siedzieć w studio pełnym świateł? Dlatego siedzi w czarnych okularach?
No to może ma światłowce, trudno powiedzieć. Może ma ja.
Dobrze, mój drogi. Twoje oficjalne typy, moje nie.
Dobrze.
Muszę dbać o swoje bio. Tottenham Dortmund. Tottenham Spurs, Borussia Dortmund.
Ja stałem na Dortmund. Solidna niemiecka lokomotywa.
I Dortmund gra z fantazją i Dortmund jest taki fajny w tym sezonie. Ale...
Tottenham jest nierówny. Tottenham też miał świetne mecze, ale miał mecze, w których zawodził.
Ja stałem na Tottenham.
Chimeryczna izraelska piłka.
Gdy razem na boisku są Kane, Deli Ali, i ten Japończyk czy Koreańczyk Son, on jest świetny. Ten człowiek jest dobry. I czwartego gracza gubię. Ich w czwórkę ich teraz wystawiają. Są fantastyczni. Spes, jak tak grają.
McManaman.
Kto jest ten czwarty z Tottenhamu? Boże, wypadło mi z głowy. Z przodu gra. Straszna dziura. Schalke Gelsenkirchen gra z Manchesterem City.
No, City, ale w bólach.
City to tyłem. I to jest mecz, który... I teraz kolejny matchup, to jest matchup. Jeden zespół umie grać z City w Europie w tym sezonie, to jest Olympique Lyon. I Olympique Lyon gra z Barceloną. To jest ciekawy mecz.
Barcelona 6 bramkami.
Tak? Też myślę, że Barcelona.
Plus 5.
Też myślę, że Barcelona, bo Barcelona to nie City, więc... Dlaczego Lyon ma z Barceloną też grać dobrze? Chociaż może grać dobrze, właśnie z podobnych... Ale dobrze, to już za 4 miesiące o tym w studio będę mówił, w Polsacie Sport. AS Roma...
Właściwie za dwa, no.
Jeszcze raz?
Właściwie za dwa. Jak powiedziałem, bo jest już 18 grudnia, chyba te mecze będą gdzieś tak pod koniec lutego.
AS Roma, FC Porto.
To najbardziej chyba niepodniecający mecz.
Ja typuję Porto.
Ale postawię na Porto.
Ja postawię na Porto. Porto było niezłe.
Porto jest niedoceniane, jak zwykle.
I Ajax Amsterdam, wracający. Wracająca holenderska piłka tutaj.
Niewielki.
PSV przecież wyrzuciło Inter. Świetnie, pięknie dla mnie. Amsterdam, Real Madrid. Ajax wygrał.
Real, boski Real. O, Real.
A co myślisz o nagrodzie Ballon d'Or dla Luki Modricia, dla najlepszego piłkarza? Ona się teraz tak nazywa, tak? Ballon d'Or, coś takiego. Dla najlepszego piłkarza tego roku?
Nie zgadzam się.
Czy to nie było takie... Ja wiem, że Modric był świetny na Mistrzostwach Świata, ale czy to nie było takie trochę wyżebrane? Przecież była jeszcze jesień. Jesień w Realu. Luki Modricia. Nie wiem, czy był jakiś dobry mecz Modricia,
który widziałem. Chodzi o to, że była, wiesz, że jednak była wiosna Luki Modricia.
No była wiosna Luki Modricia, było lato Luki Modricia i jest jeszcze jesień. Ta jesień była taka trochę przemilczana Luki Modricia. No ale to zmęczony był może wiosną i latem. No dobrze, okej. Okay. Mój drogi, to co? To wszystko. Wracamy, gdy Anthony Davis zostanie przehandlowany. Albo jutro.
W przyszłym roku.
Trzymaj się, mój drogi. Miłego wtorku.
Pozdrawiam.
Potrzebujemy jeszcze jakiegoś optymistycznego wyjścia, które
To ja zaśpiewam teraz ten. Zaśpiewam tą All I Want for Christmas is My Two Front Teeth. Mogę?
Tak, proszę.
W takiej wersji z 1948 roku.
Myślałem, że powiesz, że w wersji okrojonej o dwa zęby.
Też.
Dobrze. 1948?
All I Want for Christmas is My Two Front Teeth.
my girlfriend is. Yes, my girlfriend is. Geez, if I could only have my girlfriend is, then I could wish you Merry Christmas. It seems so long since I would say, Sister Susie sitting on the sizzle. Cause I'd be happy if I could